Dziś będzie odcinek okołoświąteczny. Mam kilka przemyśleń dotyczących świąt i mojego podejścia, które się w ostatnim czasie zmieniło i o czym chciałabym powiedzieć, bo mam wrażenie, że gdzieś nam umyka w czasie grudnia i jesteśmy tak skupieni na tym, żeby pogodzić absolutnie 100 tysięcy rzeczy i nie tylko robić swoją pracę i dbać o relacje, ale też robić zakupy, planować, ozdabiać, wiecie, załatwiać. I jak myślę o tych wszystkich rzeczach, to aż mi... No mózg mi zaczyna parować, a ostatnio, słuchajcie, mój mózg znacznie zwolnił. I trochę wam o tym opowiem już teraz, we wstępie, a później opowiem wam, co można z tym zrobić i jak święta trochę w swojej głowie odmienić w coś nie tak szybkiego i napinającego, jak czasem czujemy. No bo to stwierdzenie święta, święta i po świętach to nie jest moje zdanie, tylko to jest slogan, który co jakiś czas słyszymy i który też sami mówimy. Dużo częściej niż... Ale wspaniale, że to długie przygotowywanie się dało nam długą satysfakcję i radość ze świąt. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Yes, z którą współpracowałam już wcześniej i którą osobiście bardzo lubię, bo jest to marka polska, która nie tylko robi biżuterię, ale też ma bardzo dużo inicjatyw wspierających biznesy kobiet i też promuje ich niezależność i odwagę. I rok temu w Dzień Kobiet założyli fundację Yes i co kwartał finansują jakiś prokobiecy projekt. I dotychczas dofinansowali ich aż 6 na łączną kwotę tam 180 tysięcy złotych i ja uważam, że to jest super. I zawsze śledzę, kogo nagrodzili i jakie w ogóle fajne pomysły mają przedsiębiorcze kobiety w Polsce. Więc jeśli planujecie prezenty, to marka Yes przygotowała dla Was kod rabatowy na 20% obowiązujący na wszystkie srebrne modele biżuterii przy zakupach powyżej 199 zł. Kod brzmi okuniewska20, czas trwania promocji to jest od 8 do 20 grudnia i żeby móc z tej promocji skorzystać, to musicie pobrać aplikację Yes Club. Wszystko razem z instrukcją użycia tego kodu to znajdziecie w opisie odcinka. I skoro mowa o tym, że marka promuje odwagę, no to ja nie wiem, jak uważacie wy, ale ja uważam, że urządzanie świąt Bożego Narodzenia inaczej niż inni wymaga odrobiny odwagi. Mimo tego, że mamy 2024 rok, a czasem postawienie się rodzinnym jakimś tradycjom i choćby drobne zmiany w obchodzeniu Wigilii są czasami ciężkie do przepchnięcia w niektórych rodzinach i się spotykają z komentarzami rodziny. Sama obchodzę Wigilię, odkąd jestem na emigracji, co roku inaczej. Raz z innymi emigrantami, raz sama w domu, bo wszyscy pracują, albo jak w zeszłym roku, jedząc z Natalią i Heleną jej wymarzoną pizzę, w ogóle mając dziecko i dzieląc się opieką, święta wyglądają inaczej, że dwie wigilie wymagają od nas też elastyczności, ale nie tylko na tym mogą się opierać wasze dziwne tradycje. Część osób zamawia jedzenie skądś. I też nie zawsze typowo wigilijne. No, niektórzy zamawiają na przykład jakieś dania z różnych stron świata. Niektórzy wyjeżdżają wtedy na egzotyczne wakacje, jeszcze inni jedzą mięso, którego pozostali nie jedzą. No, każdy świętuje po swojemu. Nie zawsze jest tak, jak świętowały nasze babcie. I takie właśnie święta na luzie chcę uhonorować dzisiaj w tym roku marka Yes. I bardzo mi się to podoba, bo najlepsze święta to są przede wszystkim takie bez kłótni i napięć, a nie uznawane za idealne zgodnie z zasadami tradycji. Bo też idealne dla każdego jest co innego, tak? A czuła i taka miła atmosfera i bliskość ludzi to jest coś, co wszyscy odczuwamy podobnie. Nie robiłam jeszcze jednego odcinka podsumowującego mój detoks cyfrowy i nie mówiłam o wnioskach, jakie z niego wyciągnęłam, więc nie o nim dzisiaj głównie będzie, ale o jednym z odkryć, jakiego dokonałam właśnie dzięki niemu. A jest to odkrycie z kategorii relacji. A przecież święta powinny być właśnie o relacjach. Nie o prezentach, nie o choinkach, nie o potrawach ugotowanych. I kiedy myślę o minionych świętach, jakichś tam, wiecie, ze swojej przeszłości, z mojej historii, nigdy nie pamiętam, jakie prezenty dostałam. Ani co jadłam. Ani jak była ubrana choinka, czy w ogóle była i jak był udekorowany stół. Ale pamiętam o tym, kto na tych świętach był. Kto siedział ze mną przy stole. Pamiętam ludzi, którzy tworzą moje świąteczne wspomnienia, a nie to wszystko dookoła. I też sami się zastanówcie, przywołajcie sobie święta z dzieciństwa, później te z okresu studiów i tak dalej. Jakby co pamiętacie? Poza tym, co nas wzrusza i smuci, no to we wszystkich akcjach organizowanych w okresie świąt, na przykład dla seniorów, no nie to, że nie będą mieli pięknego drzewka, ani 12 tradycyjnych dań, ale samotność. Czyli ta samotność w okresie gwiazdki nas smuci i nas chwyta za serce. I to dlatego wspieramy różne inicjatywy organizacji kolacji dla osób samotnych, to dlatego zapraszamy na swoje kolacje wigilijne samotne osoby z naszego otoczenia, co widać szczególnie na emigracji. Nikt nie zastanawia się, co przygotuje na świąteczny stół, tylko gdzie się uda, albo kogo zaprosi i z kim w ogóle będzie w ten wieczór. Samotność, a tak dokładnie no, tęsknota za bliskością z drugim człowiekiem, na której, no, zauważcie, że się opierają wszystkie świąteczne reklamy, no, na byciu widzianym i byciu we wspólnocie, to jest właśnie tym, co jest sednem świąt. Więc wszystkie reklamy, w których ktoś się cieszy z wymarzonego prezentu i są zbliżenia na twarz radosnych tych dzieci, trzęsących pudełkami, to jest doświadczenie bycia zauważonym, zatroszczonym. Wszystkie reklamy o tym, żeby obdarować bliskich czymś wyjątkowym na święta, są o naszej potrzebie budowania relacji, ale też o potrzebie wzajemności, bo my też chcemy, żeby ktoś nas obdarował czymś wyjątkowym na święta. Ale nawet nie chodzi o samą rzecz. Chodzi o to, że chcemy, żeby ktoś się dla nas postarał, żeby o nas pomyślał, o tym, co lubimy, co nas cieszy, żeby się przez moment zastanowił, czym my się interesujemy w ogóle, co się nam podoba. Wszystkie komunikaty marketingowe dookoła świąt są tak skonstruowane, żeby nie tylko generować w nas potrzeby zakupowe i robić najlepszy sernik pistacjowy, udekorować choinkę w najmodniejsze kolory i kupić sobie nowe bombki, ale bazują na naszych najgłębszych pragnieniach. Że chcemy, by tak jak my się staramy dla innych, inni się starali dla nas. Chcemy dać komuś radość, ale też no, taką, jaką my chcielibyśmy poczuć, bo ja na przykład, jak sobie myślę o tym, bo jestem akurat taką osobą, która woli dawać prezenty niż je dostawać, to jak sobie zadaję pytanie, czemu tak jest, to szczerze, no i powiem to na głos, to jest egoistyczna potrzeba, bo chcę czuć tę dopaminę, gdy widzę czyjś zachwyt na twarzy i jego zaskoczenie. A daje mi to pewnie jakoś podświadomie sygnał, jestem ważna, dałam komuś tyle przyjemności, beze mnie by jej nie zaznał, bo by, nie wiem, nie dostał tak dopasowanego prezentu. Nie jest to jakaś najpiękniejsza motywacja, ale jest prawdziwa, więc się nią dzielę. Każdy z nas chce się czuć chciany, mieć na coś wpływ, mieć wpływ na uśmiech drugiej osoby. A dając komuś jakiś tam przemyślany prezent, dajemy sobie w podświadomości to poczucie, świetna ze mnie przyjaciółka, świetna partnerka, nie wiem, jestem ekstra kolegą, umiem kogoś uszczęśliwić. I oto, co odkryłam podczas mojego cyfrowego detoksu. Spędzałam kiedyś sporo czasu na Instagramie. I to nawet nie dlatego, że sobie oglądam memy i rolki i też nie dlatego, że to jest jakoś związane z moją pracą, bo spędzałam tam dużo czasu po prostu marnując go. No, chwytałam sobie za telefon, żeby maile tam sprawdzić, po czym w ramach takiego nawyku sprawdzałam Instagram. Czy ktoś ze znajomych mi tam nie napisał wiadomości. I traktowałam go trochę jak komunikator z bliskimi, ale też trochę dalszymi znajomymi. I patrzyłam, co u nich na stories, co robią, gdzie pojechali, co im się tam przydarzyło. I gasiłam aplikację na godzinę, po czym robiłam dokładnie to samo. Wiecie, takie typowe korzystanie z Instagrama, że wchodzicie co jakiś czas, bo no coś tam chcecie na chwilę sprawdzić. I gdy zaczęłam czytać książki związane z pracą nad swoim skupieniem i uwagą, zwłaszcza w kontekście pracy, bo zauważyłam, że po prostu mi to szwankuje, zaczęłam się interesować, jak budowane są aplikacje i jakie mechanizmy naszego mózgu wykorzystują. I zdałam sobie wtedy sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że media społecznościowe dawały mi poczucie, mówię, podkreślam mi, bo może dla was to jest coś innego, ale mi dawały poczucie, że utrzymuję bliski kontakt z ludźmi. Że dbam o relacje, bo przecież jestem w połączeniu z nimi, reaguję na to, co u nich, jestem na bieżąco, jak widzę, że się przeprowadzają, to mogę zaoferować pomoc, kiedy szukają idealnych śniegowców, to im mogę podesłać fajne śniegowce i tak dalej. Ale im bardziej czytałam te książki, im mniej czasu spędzałam jakby no, na Instagramie, zdałam sobie sprawę z tego, że to przekonanie o byciu obecnym w życiu tych moich przyjaciół i znajomych było bardzo powierzchowne. I tak jak Wigilia. Moi znajomi, jak będziemy mieć po 90 lat, nie będą pamiętać, że w 2020 roku wysłałam im zajebiście śmiesznego mema. Nie będą pamiętać o tym, że im podpowiedziałam śniegowce. Tylko będziemy wszyscy pamiętać jedynie rozmowy, które odbyliśmy na żywo. Spotkania, które mieliśmy na żywo. Pomoc, której udzieliliśmy twarzą w twarz. Czyli obecność. Wspólne wyjście do kina, wspólne wakacje, układanie puzli, przejażdżkę samochodową, jakby rzeczy, które wspólnie tworzą wspomnienia. No bo ile rozmów na Messengerze z przyjaciółmi będę wspominać, kiedy będę umierać? I zaczęłam się zastanawiać, czy skoro sama wrzucam na Instagram naprawdę niewiele, wrzucam jakieś 1% tego, co się dzieje, a jestem właśnie w momencie chyba największej przebudowy swojej głowy i codzienności, i nawyków i w ogóle wszystko stoi do góry nogami w moim życiu teraz i w ogóle w okresie największych odkryć o sobie jestem i tym, co lubię, czego nie lubię, co jest moje, a co nie, to Jak moi przyjaciele i znajomi mają o tym niby wiedzieć? Skoro sama mam złudne wrażenie, że obserwuję ich życie w social mediach i mam z nimi utrzymaną relację, nic się przecież nie zmienia, tak? Możemy na siebie liczyć, możemy do siebie napisać, zadzwonić, ale przeraziła mnie skala powierzchowności tego przekonania, że na takim głębokim poziomie dałam sobie wmówić, że utrzymywanie relacji budowanych tak, no, po powierzchni, no to mi, słuchajcie, nie wystarcza mi to. No, psuje mi to radość z życia i też psuje mi to relacje. I w jednej z książek przeczytałam o takim badaniu, które polegało na tym, że badano mózg i jego aktywność podczas rozmów na czacie z przyjacielem, rozmów przez kamerkę i spotkania na żywo. No i okazało się, że pisząc z kimś, nie podświetlają się w mózgu te same obszary, co w spotkaniach, gdy widzimy kogoś i słyszymy, czyli gdy wykorzystujemy minimum dwa zmysły. Dopiero wtedy wytwarza się nam w głowie oksytocyna. I ta oksytocyna sprawia, że tworzymy kontakty, tworzymy więź i wspomnienia. I dopiero wtedy dostajemy benefity z relacji z ludźmi, które od zarania dziejów w sumie przedłużyły nasz gatunek, no bo przeciętna osoba na początku budowania osad przez ludzi i jakichś małych, wiecie, społeczności, znała wszystkich członków tej społeczności. Zbadano, że człowiek maksymalnie znał 150 osób. Kojarzył, kim są, z kim mieszkają, czym się zajmują, z jakiego rodu są. Sprawdźcie swoją listę znajomych na Facebooku i na Instagramie. O ile przekracza tę liczbę. No i to mnie przygniotło. I dopiero wtedy sobie zdałam sprawę z tego, co tak naprawdę powoduje tę cywilizacyjną epidemię samotności, o której się tyle mówi. I postanowiłam to zmienić. Na swoim ogródku. Czyli przestałam wchodzić na Instagram w celu korespondowania z ludźmi, a tych, z którymi faktycznie chciałam mieć codzienny kontakt, poprosiłam o przejście na WhatsApp albo dzwonienie do mnie po prostu na numer telefonu. Tak, dzwonienie, którego tak bardzo nie cierpiałam, ale zaraz do tego wrócę. Poinformowałam resztę ludzi, że zawijam się z Facebooka i z Messengera, odinstalowuję te apki z telefonu i proszę o kontakt mailowy albo SMS-a, jeżeli chcą dalej mieć ze mną bieżący kontakt, bo nam na Facebooka będę wchodzić po prostu raz w tygodniu z komputera, ale nie będę go mieć na telefonie. I postanowiłam, że wchodzę w okres budowania relacji bez czatów i bez powierzchownych kontaktów, które budowałam. Że chcę się skupić na tych, które są naprawdę dla mnie najważniejsze. No bo co z tego, że wiem, na jakie wakacje pojechała moja daleka znajoma, jeżeli nie wiem, czy było na nich fajnie, czy nie i co jej się tam w ogóle przydarzyło, czy miała jakieś dziwne przygody, kogo widziała, nie wiem, czy czym się stresowała. Jakby co z tego, że ja wiem, jak wygląda czyjaś choinka i że zrobił wieniec na drzwi, skoro ja nie wiem, czy on jest zdrowy, czy nie ma depresji, co u niego w pracy. I okej, ja wiem, jak to brzmi. Pewnie myślicie, że porzuciłam samochód i konno jeżdżę do swoich znajomych lepić wspólnie naczynia z gliny i skurować upolowane zwierzęta, ale nie. Chcę was przekonać, że okres świąt to jest właśnie okres na to, żeby wrócić do komunikacji i bliskości. No bo kiedy jak nie teraz? Kiedy to jest najłatwiejsze? Ja zaczęłam w listopadzie, wy możecie teraz. Idealne święta w przekazie medialnym i tym instagramowym. Nawiązuję do Instagrama, bo po prostu on się opiera na zdjęciach i filmach i tam mamy chyba największą ekspozycję po prostu na to, jak wyglądają, nie? No to wyglądają tak, że pada śnieg i on nie jest rozmoczony i posypany piaskiem, tylko jest taki czysty i puszysty, ozdabia taki, wiesz, śniegiem, wiecie, drzewa i dachy i chrupie pod nogami, dzieci lepią bałwany, wszędzie są światełka, w domu są girlandy, ozdobiony kominek, o kurwa, ludzie mają kominki. W kuchni, mimo tego, że jest gotowane i pieczone, to jest taki wspaniały porządek. Jakby blaty w ogóle nie ujebane, tylko generalnie no, estetycznie rozsypana mąka. Dzieci się cieszą, wałkując ciasto na pierniczki. W ogóle się nie denerwują, że im nie wychodzą i się nie chcą odkleić od foremki. Choinka wygląda jak ze snu. Łączna wartość ozdób to jest jakieś 5 kloca. Wszyscy się śmieją, wszyscy są do siebie mili, ładnie wyglądają, są ładnie ubrani. I w ogóle nikt nie ma żadnych napięć, żadnego stresu. Święta to pięknie udekorowane prezenty w nowe papiery. Nikt nie pokazuje tych przechodnich z roku na rok torebek. Nikt nie pokazuje choinki, która piąty rok z rzędu ma na sobie te same ozdoby. No, nikt na zdjęciach nie występuje w dżinsach i swetrze, tylko w szpilkach, w sukienkach. No, mało jest takich prawdziwie szczerych zdjęć w Wigilii, mam wrażenie. I wszystko w ostatnich latach wpisuje się w jakiś jeden trend i jeden wygląd. I o tym też w ogóle powstała cała książka, jak social media kastrują design, jak generując trendy i powielając jakiś jeden modny kubek, jeden modny kolor, jedne modne buty, niszczą tak naprawdę wiele sektorów, od sztuki, designu, przez nawet filmy, których się nie ogląda, bo za mało ludzi o nich mówi i klika. No ale też o tym, jak to niszczy nasz indywidualizm, jak ludzie się czują gorsi, zwłaszcza młodzi, że ich dom albo ich rodzina nie wygląda tak, jak jest ogólnie przyjęte i algorytm to wyklikał. No i tu dochodzę do sedna tego odcinka i mam dla Was propozycję, żebyście też zrobili małe zmiany dookoła świąt, niekoniecznie inspirując się moimi, ale po prostu szukając tego, co dla Was jest dobre, czyli co dla Was będzie wzbogacające i co Wasze relacje pogłębi, bo nasze święta nie muszą wyglądać jak u innych, a przez to, jak wiemy, że wyglądają u innych, nawet nie zadajemy sobie pytania, czy one nam się podobają, czy po prostu robimy coś, bo tak robią inni i tak trzeba, bo tak jest wyklikane już. Pierwsza rzecz, jaka będzie u nas inna niż u reszty typowego, standardowego świata, to jest data Wigilii. Helena wychowuje się w systemie opieki naprzemiennej, co oznacza, że nie w każdą Wigilię wypada na przykład mój dzień, a jednak chciałybyśmy spędzić Wigilię wszystkie razem, no i to dla nas, no to dla nas ważne, więc uznałyśmy, że u nas Wigilia odbędzie się 22 grudnia w niedzielę. I wtedy będzie dokładnie tak jak w Wigilię, czyli zaprosimy gości, przygotujemy jedzenie, będzie choinka, będą kolędy golców po prostu puszczone gdzieś tam z głośnika Bluetooth i po prostu będzie innego dnia. Co do jedzenia, no to będą na przykład na naszym stole świątecznym nie tylko te wszystkie skomplikowane świąteczne potrawy, ale też nietypowo naleśniki. A czemu? A to dlatego, że nie wszyscy w naszej rodzinie lubią te same rzeczy. Zwłaszcza świąteczne smaki, takie jak kapusta, pierogi czy barszcz. A wszyscy lubią naleśniki, więc każdy będzie mógł świętować swoje ulubione dania. Zrobimy do naleśników jakieś może bardziej świąteczne nadzienie, które będzie można sobie zjeść. Pomyślałam o czymś z makiem, żeby były trochę tak, wiecie, po zmienięciu jak makowiec, który lubię, a którego nie chce mi się piec. Będzie barszcz i w zależności od tego, czy Aneta zrobi prawdziwy, czy jej się nie będzie chciało, bo robi od kilku tygodni ludzie piernik. Taki prawdziwy staropolski piernik, więc nie wymagajmy jeszcze gotowania barszczu. Najwyżej kupimy taki tam w szklanej butelce z polskiego sklepu albo taki w proszku i doprawimy i też będzie git. Pierogi zamówię u pani, która te pierogi robi mistrzowsko. Sama zrobię kulebiak, bo Aneta poprosiła i sałatkę warzywną, bo się ją szybko robi. Inni goście przyniosą coś, co sami lubią. I słuchajcie, to by było na tyle. Myślę, że się każdy naje dosyta. Na stole będzie ciepła zupa. I jakaś ciepła może pomidorowa dla Heleny, bo lubi. Będą ciepłe pierogi z kapustą i z grzybami, będą naleśniki, sałatka warzywna, kulebiak, piernik, może jakiś sernik i tyle. I co ma to na celu? Po pierwsze, nie marnujemy pieniędzy i jedzenia na rzeczy, które są no, spoko i tradycyjne i wigilijne, ale na przykład nie lubimy ich. A po drugie, każdy zje coś, co lubi najbardziej. I po trzecie, nie marnujemy czasu na gotowanie rzeczy, których i tak nikt nie lubi jeść. A ten czas możemy poświęcić sobie nawzajem. No. I co najważniejsze, uwzględniamy to, że nie jesteśmy my dla świąt, tylko święta są dla nas, więc robimy je przecież dla siebie. I gotujemy dla siebie, ozdabiamy choinkę dla siebie nawzajem, co oznacza, że nasza choinka być może w tym roku będzie bardzo eklektyczna i mało instagramowa, bo będziemy robić część ozdób ręcznie z dzieckiem, więc no cóż, zarówno data będzie pod nas, jak i dania na stole. I to, że w ciągu dnia zjemy na mieście pizzę, którą jak rok temu jadłyśmy, co ustanowiłyśmy wspólną nową tradycją wigilijną. I do tego samego chcę zachęcić Was, czyli do zadania sobie pytania, co byłoby na Waszym stole, gdyby nikt nie mówił, że mają być na nim konkretne dania. I ja na przykład nie wyobrażam sobie Wigilii bez pierogów, bo to jest jakaś taka łączność, bo rzadko po prostu je jem w ciągu roku, pierogi z kapustą i z grzybami, więc to jest dla mnie takie bardzo świąteczne, odświętne danie. Ale gdybym ich nie lubiła, to po prostu bym wzięła ruskie albo jakieś tam, nie wiem, inne, z twarogiem samym na słodko. Więc czy wy macie jakieś konkretne dania, które musicie mieć? Jakby co najchętniej zjedlibyście w gronie bliskich? Bo jeśli to będzie domowa pizza, bo lubicie ją wspólnie robić, to czemu nie? Czy przyjdzie ktoś jakiś... Czy wtedy Mikołaj nie zapuka do okien i nie przyniesie prezentów? No nie. Można ją zrobić typowo, a można, nie wiem, z karpiem, jak ktoś lubi. Albo z kapustą świąteczną. Przecież to może w ogóle smakować jak kulebiak, tak w zasadzie, ciasto i kapusta. No po prostu takie ćwiczenie. Zwłaszcza dla osób, które serio poważnie traktują swoje życie na Instagramie. Co gdyby go nie było przez tam, nie wiem, pół miesiąca i nie byłoby wszystkich świątecznych norm? A teraz wrócę do dzwonienia. Jak przestałam się kontaktować ze znajomymi właśnie przez social media, to dałam im znać, żebyśmy do siebie dzwonili. Najlepiej z kamerką, ale jeżeli się nie da, to też bez. I odbyłam przez ostatni miesiąc super rozmowy. O Jezus, z końców świata. Ze znajomymi, z którymi długo nie miałam kontaktu. A wydawało mi się, że mam. Co finalnie udowodniło mi po tych rozmowach, że nie wiedziałam nic o tym, co tak naprawdę się u nich dzieje. I gadaliśmy czasem o pierdołach, a czasem o rzeczach ważnych i głębokich, które się na czat nie nadają. Oglądaliśmy razem na kamerce YouTube'a, grałam raz w kalambury przez kamerkę. A co najważniejsze, zaczęłam odbierać telefony i je wykonywać z ludźmi, z którymi wydawało mi się, że ja stale pielęgnuję relacje. No i okazało się, że to było bardzo powierzchowne i nie budowało wspólnych wspomnień, które będę wspominać na starość. I mieszkamy daleko od siebie, to prawda, ale okazało się, że z niektórymi przyjaciółmi, którzy mieszkają daleko, wymieniłam się ważniejszymi wyznaniami niż z tymi, którzy mieszkają bliżej, a nigdy nie mamy czasu, żeby się złapać na kawę. I co się okazało? Jak nie ma kontaktu social mediowego, to jest większa motywacja, żeby się jednak umówić. I to jest super, nawet wspólne zakupy w sklepie już są kontaktem twarzą w twarz. Wspólne wyjście do kina, jakby wiadomo, nie? Na basen, na spacer z psem, odebranie kogoś z pracy i odwiezienie w brzydką pogodę do domu. Szukanie możliwości spędzenia z kimś czasu na żywo, z żywym człowiekiem, zamiast siedzieć w tym samym czasie na kanapie, każdy u siebie w domu, stało się jakimś rytuałem i mi naprawdę na maksa dużo dało, ten sam trial tego mojego procesu. I po pierwsze, każdemu z nas daje to właśnie to samo, co dawanie prezentów, czyli bycie zauważonym, docenionym, bo jeśli ktoś jest w stanie w swoim napiętym grafiku jednak wygospodarować choćby 30 minut na wspólne segregowanie śmieci na kamerce, albo wspólny powrót do domu, albo robienie wieńca na drzwi przez WhatsAppa, albo po prostu na żywo, to znaczy, że mu zależy. I nam zależy. I to daje obopólną radość, nawet jeżeli się umówimy z kimś na wideorozmowę o danym czasie, na konkretną godzinę. To daje, och kurwa, to daje oksytocyna i endorfiny, spełnienie, bliskość, no. Bo samo korzystanie z internetu jest wybitne, no ja nigdy nie powiem, że internet to jest samo zło. Ale mam wrażenie, że daliśmy sobie wmówić, że kontakty wyglądające jak teraz są okej i są normą. A badania dowodzą, że nie są. I nie dają nam tego samego, co czas spędzony z drugim człowiekiem. Kiedy czujemy jego zapach, obserwujemy go, słyszymy jego głos. I im więcej zmysłów używamy w kontakcie z drugą osobą, łącznie z przytuleniem na powitanie i pożegnanie, to naprawdę wpływa na nasz mózg i na nasze samopoczucie. Wpływa na nie też fakt, że pielęgnujemy coś ważnego, że ktoś ma dla nas uwagę i czas i my tak samo. I to właśnie chciałabym, żebyśmy zrobili w te święta. Nie tylko wysyłali do kogoś kartkę świąteczną, co też jest super przyjemne, ale umówili się na telefon z trzema przyjaciółmi albo znajomymi, z którymi utrzymujemy tylko kontakt internetowy. Wymienili się ozdobami choinkowymi z kimś dawno niewidzianym, spróbowali zamiast robić 12 potraw, zrobić tyle, żeby się nie umęczyć, a zaoszczędzony czas poświęcili ludziom. Nie musimy robić prezentów każdemu znajomemu. Doskonałym prezentem będzie wspólne zjedzenie gdzieś obiadu, no albo wypicie kawy, bo to jest czasem rzadsze niż prezenty, które mu dajemy. Z okazji kilku w ciągu roku, urodzin, świąt, później obrony pracy magisterskiej, jakby cokolwiek. Z niektórymi ludźmi kontaktujemy się tylko wtedy, kiedy przychodzi okazja. Więc no, wykorzystajmy ten czas innej okazji, gdy większość ludzi nie pracuje, żeby przez 20 minut pofarmazonić sobie przez telefon na kamerce. Ustawić się na spacer i serio dostarczyć sobie realnych, przyjemnych bodźców. Wysłuchać, co tak naprawdę inni czują i co robią nasi znajomi, bo Instagram, no widzę to po sobie, w ogóle nie jest źródłem informacji. No nie jest. I zamiast nas ze sobą łączyć i ułatwiać nam kontakty, jakie było jego założenie, spłyca je, bo kontaktujemy się codziennie z wieloma osobami, dając lajki, komentując, wymieniając kilka memów, pisząc ze sobą wiadomości, ale w efekcie żadna z tych więzi dla naszego mózgu nie jest głęboka. I to był jeden z wniosków, jakie przyszły do mnie jako pierwsze podczas mojego eksperymentu. No ale dobra, powiedzmy, że chcemy zacząć budować głębsze relacje, ale nam ciężko zacząć, albo nie wiemy, jak przechodzić do ciekawszych tematów, bardziej zbliżających nas do ludzi niż podczas gadania o fajnym nowym serialu, albo o naszym zmęczeniu robotą i potrzebie wakacji, jak ze wszystkimi się tak gada, albo chcemy przy stole wigilijnym zrobić fajną serię pytań i poznać lepiej naszych gości i rodzinę. No to polecam Wam aplikację, która się przyda i na spotkania na żywo, i na dzwonki, i na rozmowę przy stole. Nazywa się ta aplikacja Agape i jest apką do zacieśniania więzi i do poznawania się. Wiem, że na rynku są też karty z pytaniami, które można sobie wyciągnąć przy rodzinnych spotkaniach czy w gronie znajomych. Są nawet takie karty dla dzieci, właśnie skłaniające nas do jakichś fajnych dyskusji, poznawania się i też takiego po prostu fajnego spędzania czasu. Apka Agape ogólnie powstała dla związków i przyjaciół, którzy mieszkają daleko, a chcą utrzymywać ze sobą relacje i polega na tym, że wybieracie z puli naprawdę wielu, wielu pytań z różnych kategorii. Jakieś pytanie i zadajecie je wybranej osobie. I odpowiedź każdego z Was pojawia się dopiero wtedy, kiedy oboje odpowiecie. Czyli na przykład zadałam Anecie pytanie, jakie danie, które ugotowałaś, wymagało od Ciebie największej pracy i było najtrudniejsze? No i sama odpowiedziałam, że kartacze, których zawsze chciała spróbować i uznałam, że je zrobię. W malutkiej kuchni z małym blatem roboczym napracowałam się, przysięgam, o Jezus, cały dzień, ziemniaki tarte, ziemniaki gotowane, farsz, klejenie, gotowanie i tak dalej. I okazało się, że po pierwsze w ogóle nie smakowały jak kartacze, a po drugie nawet tak nie wyglądały. Więc wysłałam swoją odpowiedź i okazało się, że u Anety było to ciasto z gotowanych pomarańczy. No i nie dość, że dowiedziałam się o tym cieście, to przypomniało mi się, jaką wspaniałą niespodziankę mi wtedy zrobiła, bo ja ją tak, nawet nie, że ją o to poprosiłam, ja po prostu tak tylko wspomniałam o tym cieście, że ja je tak lubię, a po drugie, przypomniałyśmy sobie o tych nieszczęsnych kartaczach i wniosek był jeden. Ja robiłam te kartacze dla niej, a ona to ciasto dla mnie. I to mnie bardzo wzruszyło, bo nie spodziewałam się tego, że to tak idealnie będzie podkreślało to naszą poświęcenie dla drugiej strony i żeby faktycznie zrobić komuś przyjemność. Pytań jest naprawdę dużo, kategorii też. Są dla par, z których jedna osoba jest na misji wojskowej, dla rodzin, dla przyjaciół, chyba nawet są z dziećmi i wybieracie sobie odpowiednie kategorie, blokujecie te, których nie chcecie i proszę bardzo. Apka jest co prawda płatna, więc ja ją przetestowałam przez 3 dni darmowe i świetnie się wszyscy bawiliśmy. Wiem, że też jest jakaś opcja bezpłatna, ale ja nie wiedziałam, jak ją odblokować, w sensie jak ominąć płatność, jak to wyklikać. Na bank się da, ale nie chciałam w tym dłużej grzebać. Kupię sobie pełną wersję, jak będzie jakaś promocja. Jedna osoba płaci, a dwie mogą korzystać z tego, co wiem, ale też pewności nie mam. Tak czy siak, jeśli chcecie, to ściągnijcie sobie po prostu te aplikacje na święta, spędźcie czas przy stole albo ze znajomymi właśnie używając tych pytań. Możecie sobie poscreenować na przykład kilka i je wydrukować, albo spisać sobie na karteczkach. Nie każdy losuje pytanie i wyznacza osobę, która ma na nie odpowiedzieć. Myślę, że to jest o wiele fajniejsze niż jak, że wszyscy zjedzą i wyjdzie każdy do swojego telefonu i będą oglądać, co dostali ludzie inni, co jedli, jak wyglądał ich stół i tak dalej. I lepsze od gadania o polityce, no to na pewno. Nie każdy ma inwencję do samodzielnego tworzenia pytań, no ale się można posłużyć internetem, można poprosić o to chat GPT na przykład, żeby stworzył pytania pod naszą rodzinę, można znaleźć na Pinterestie gotowe wzory i dopasować je pod siebie, albo właśnie użyć aplikacji. I uważam, że te pytania, które w niej znalazłam, były bardzo fajne, więc definitywnie polecam Wam przetestować tę darmową wersję. Jeżeli Wam się sprawdzi, no to wtedy możecie ewentualnie sobie przedłużyć tę subskrypcję. Druga rzecz, którą chciałam Wam polecić, a która może nie wybrzmiała dokładnie, to zadzwonienie do 3 wybranych osób i pofarmazonienie trochę. Jaki był ten rok, a jaki chcieliby, żeby był, co by chcieli zrobić w przyszłym, czego chcieliby się nauczyć, a nadal to odkładają, co ich obecnie najbardziej cieszy, co ich denerwuje i bez żadnej spiny w ogóle danie sobie czasu na rozmowę. Nieważne, że przez kamerkę, po prostu dłuższą niż parę wymienionych wiadomości na czacie. Naprawdę zobaczycie, ile to zmienia i ile rzeczy nie wiecie, a Wam się wydaje, że jesteście z kimś na bieżąco. Jak zaczniecie robić to częściej, to już w ogóle ile zyskają Wasze znajomości i jak sami poczujecie taką sprawczość, że chcecie się nimi zajmować, dbać o nie i że znajdujecie na to czas, że nie zadowalacie się tym, co z relacji zrobił internet, tylko wykorzystujecie go, żeby faktycznie czuć się bliżej ludzi. Serio, to może brzmieć głupio, jak to mówię, bo też bym tak jeszcze z 2 miesiące temu pomyślała sobie bez przesady, jakby mam świetny kontakt ze znajomymi. Mówię Wam, jak zupełnie inaczej mózg działa, kiedy te osoby się widzi albo na żywo, albo przez kamerę, widzi się i je słyszy i zupełnie wtedy inaczej jesteśmy w stanie, no inaczej po prostu czujemy te kontakty. Więc jak nie mam co robić i nie wiem, sprzątam, to po prostu biorę za telefon i dzwonię na słuchawkach, robię coś i jednocześnie robię sobie update, co słychać u znajomych i to jest wspaniałe. Kolejna rzecz do polecenia na ten czas, zamiast scrollowania, to słuchajcie, książka. I od razu mówię, ja nie byłam nigdy jakoś przekonana do książek azjatyckich autorów, bo zawsze gdzieś tam miałam je na liście, ale wybierałam w końcu coś z naszego kręgu kulturowego albo reportaże, to najbezpieczniej dla mnie. Ale powieści na przykład japońskie jakoś, no nie wiem, no nie chciałam dać im szansy. I przeczytałam książkę, którą poleciło mi wiele osób i stale mi się gdzieś przewijała i okazała się być świetna. Przeczytałam w tym roku, słuchajcie, ponad 42 książki. I jestem zszokowana tą liczbą. Ja dopiero jak na Goodreads sobie poodznaczałam faktycznie, które tam zostały przeze mnie przeczytane, jak sobie ten progres tam pozmieniałam, to zdałam sobie sprawę z tego, że taki goal, czyli ten taki, że ile bym chciała przeczytać, to sobie ustawiłam na 20, a w samym listopadzie przeczytałam z 15 książek, gdzie po prostu połykałam je jedna za drugą i mam wrażenie, że faktycznie od odłożyłam telefon na bok, przestałam scrollować, ten impuls taki, żeby coś porobić w międzyczasie, trochę odpocząć od jakichś tam pomiędzy czynnościami, to po prostu sobie brałam książkę w tym czasie i naprawdę ta liczba mnie mega zaskoczyła, więc po 42 książkach przeczytanych, a mamy dopiero początek grudnia, to słuchajcie, no nie wiem czy wiecie, ale jak czytacie i macie gdzieś koło siebie telefon, to ignorowanie telefonu, który jest w naszym zasięgu, to jest dla naszego mózgu aktywna czynność, procesująca się gdzieś w jego tle. Więc zbadano, że ci studenci, którzy byli na wykładzie i mieli telefon w torbie albo w kieszeni, wynosili z wykładu o 30% mniej informacji niż ci, którzy telefon zostawili przed salą. Bo po prostu w ich mózgu stale się mieliła informacja, skup się, czy coś nie wibruje, albo się nie podświetla, albo coś tam. Więc to mi bardzo dużo ułatwiło chyba czytanie i przyspieszyło też proces czytania, więc po prostu zostawiam sobie, idę czytać do sypialni, zostawiam telefon gdzieś tam w kuchni i kompletnie o nim zapominam i wtedy jestem tylko ja i książka, więc to jest też metoda na doskonałe ćwiczenie skupienia i takiej pracy głębokiej. Więc po przeczytaniu ostatnich książek, szczerze mogę Wam polecić absolutnie relaksującą, piękną, wzruszającą mnie na tak wielu aspektach książkę Ukochane równanie profesora. Jak przeczytałam, że ma sporo nawiązań do matematyki, to miałam takie, oh, Jezus, ja nie cierpię matematyki. Mój mózg aktywnie omija napisane liczby. Jak są daty w książce, to ja po prostu przelatuję przez nie bezmyślnie wzrokiem i w ogóle no, nie zwracam na nie uwagi. Ale ludzie, okazało się, że to była książka, którą czytałam w takim skupieniu, ale jednocześnie w takim relaksie, że dawno mi nie dało nic takiej przyjemności literackiej. Historia jest o takim schorowanym profesorze matematyki, którego choroba, w sensie miał wypadek, ale jakby zapamiętuje jedynie informacje, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 80 minut. No i do opieki nad tym profesorem zostaje wyznaczona taka gospodyni, ona ma 10-letniego chłopca. I to ona właśnie i ta relacja między nimi wszystkimi daje takie poczucie ciepła, no lepsze niż po prostu jakiś najcieplejszy koc i wieczór przy kominku w jakiejś pięknej, świątecznej, drewnianej chatce gdzieś w górach. No, dla profesora, jak odkrywa gospodyni, tą jedyną stałą codzienności, z którą on ma cały czas tą zawodną pamięć, jest właśnie świat cyfr i równań. I jego jedno ukochane równanie, nazywane czasami najpiękniejszym równaniem w matematyce. Nie będę Wam mówić, jakie to jest równanie, bo i tak nie wiecie i ja też nie wiedziałam. Przeczytacie sami. Relacje, jakie nawiązuje profesor, zwłaszcza z tym synem gospodyni, którego nazywa pierwiastkiem, też dowiecie się czemu. I to już na samym początku. Oraz to, że te ich interakcje, troska, jakby rozmowy i wspólne jakieś rytuały kręcą się właśnie dookoła matematyki. Że to matematyka staje się ich językiem, dzięki którym mogą się porozumieć i przekraczać bariery choroby, zbliżać się do siebie. O matko, no to mnie rozłożyło na łopatki. Bardzo jest to subtelna książka, choć powolna, ale tak doskonale zbudowana, że się przez nią płynie. I to książka też bardzo nawiązująca do tego, o czym mówiłam w tym odcinku wcześniej, o ulotności naszej pamięci i naszych relacji. W ogóle o relacjach i budowaniu ich, mimo różnych utrudnień, nawet tego, że czyjaś pamięć trwa tylko 80 minut. Ta książka jest właśnie o tym, że nasze relacje są o teraźniejszości, o dbałości o nie, o tym, co w nas w ogóle, co tworzy nasze pasje, co nas tworzy, nasz sposób widzenia świata, w ogóle siebie samych, przez jaką soczewkę my go obserwujemy, że każdy z nas widzi to samo, ale w inny sposób. Dlatego czasem nie możemy się ze sobą porozumieć i brakuje nam słów. I tu to matematyka stała się wspólnym językiem opisywania świata, czyli językiem, którego ja nigdy nie pojęłam, do którego nigdy się nie nauczyłam. I ta gospodyni też tym językiem się nie posługiwała i też nie kumała matematyki. Ale to, jak ta relacja wpływa na życie tej trójki, o Jezu, no naprawdę, to ta autorka Ogawa jest serio mistrzynią, że potrafiła wkręcić mnie w książkę, która zawiera coś, czego nie cierpię, czyli liczby i matematykę i umiała napisać je tak, że nie dość, że się w nią wciągnęłam, to jeszcze nie stanowiła dla mnie żadnej bariery, bo to nie było jak stanie pod tablicą u pana Pawła na matmie w liceum, tylko jak poznanie nowego języka, żeby się z kimś porozumieć. I o Jezus, naprawdę, wspaniała książka. Bardzo delikatna, w jakieś takie struny wrażliwości uderzająca. Mam wrażenie, że spodoba się nie tylko osobom, które dostrzegają piękno w trudnych rzeczach na co dzień, ale też tym, dla których to jest trudne i muszą to ćwiczyć. No piękna, no. O lojalności, o przyjaźni, o sensie życia, o relacjach, o wysiłku, które musimy w relacje włożyć. Ja myślę, że to jest w ogóle świetny prezent dla kogoś pod choinkę, ale też świetnym prezentem dla samego siebie jest ta książka, bo No nawet poczytanie przez godzinę czy dwie, bez telefonu w swoim zasięgu, żeby wejść w tę książkę tak naprawdę. Bo serio, sama odkryłam, że czytanie przy telefonie jest o wiele trudniejsze. Zresztą, co ja wam będę mówić, wy doskonale to wiecie. A to taka opowieść, że naprawdę, no, dla mnie było jak tajemniczy ogród w dzieciństwie. Albo jak Harry Potter, że się nie mogłam oderwać i wpadłam w taki stan, jakby mnie ktoś wsadził do pustego pokoju i zapomniałam nawet, że powinnam z Ryszkiem iść i musiał mi się sam przypomnieć. Więc no wspaniała książka, delikatna taka, polecam ogromnie, zwłaszcza na ten okres świąt. I polecę wam też film, bo w tym czasie jest taki zalew filmów, oczywiście też świątecznych i romantycznych, że człowiek może stracić rozum i przez 2 godziny się wybiera film, a jak już się wybierze, to wszyscy są zmęczeni. A później jeszcze się okazuje, że jest gówniany. Więc myślałam nad filmem, który będzie na tyle uniwersalny, że można go obejrzeć w każdym wieku, że można zorganizować seans, na który się zaprosi znajomych, rodzinę, ale też, żeby się dało z dziećmi. I tak dalej, żeby był nie za długi i żeby był taki, że ktoś może tam iść sobie odgrzać barszczu i nic nie straci, jak za chwilę wróci. I pomyślałam o świetnym filmie, który oglądałyśmy ostatnio w trójkę. Nie dokończyłyśmy go, bo on tam trwa chyba godzinę 40, więc Helena obejrzy drugą połowę dopiero niedługo. Ale my obejrzałyśmy do końca, jak zasnęła. I to jest druga część animacji W głowie się nie mieści, o emocjach. Bohaterka, czyli Riley, w drugiej części jest już nastolatką, ma 13 lat i do jej podstawowych emocji dochodzą niestety podczas burzy hormonów nowe emocje. Czyli zazdrość, olewka, zakłopotanie, które bym tu chyba nazwała bardziej takim cringe'em, takim uczuciem trochę takiego cringe'a, takiego zawstydzenia, nie wiem, czy jest polskie dobre określenie na to, oraz niepokój, który w angielskiej wersji jest to po prostu anxiety, w polskiej tworząca po prostu niekończące się czarne scenariusze, pomarańczowa stworka symbolizująca właśnie ten niepokój. Chociaż ja bardzo lubię spolszczać to słowo i ja mówię na to, że to jest anxieta. No, ten film jest wspaniały, bo jak dziecko jest w trudnym momencie i widziało ten film, to wystarczy zapytać, jaki masz teraz w głowie kolor, co czujesz? I można usłyszeć czerwony, złość. Złość mi mówi, że jestem zła. I to jest ekstra. Każdy w tym filmie znajdzie coś dla siebie. Nastolatki zrozumieją, co się dzieje w ich mózgu. Dzieci będą zainteresowane postaciami i przygodami tej Riley. Rodzice skumają, jak złożone są zachowania nastolatków. A starsi w rodzinie sobie przypomną, jak ich dzieci przechodziły okres dorastania i jak dobrze, że to już za nimi. Świetny jest ten film. Śmiałam się opór. Zwłaszcza bardzo nas bawiła postać z gry komputerowej i jego umiejętność, a raczej brak. Bardzo się śmiałam z emocji Olewki. No przysięgam, no to jest tak kreatywny koncept, jak ja chciałabym poznać osobiście te osoby pracujące przy tym scenariuszu, zobaczyć w ogóle ich pracę, jak oni wpadli na niektóre te pomysły, jak można tak świetnie napisać historię, która trafi do każdego w inny sposób i da nie tylko rozrywkę, ale też zrozumienie, empatię i tak dalej. No, no wspaniały film. Śmieję się cały czas, bo mi się przypomniał właśnie ten superbohater z gry. No słuchajcie, bardzo, bardzo się ubawiłam. Kino chyba się mówi familijne. Idealne do spędzania czasu razem, idealne, żeby zrozumieć siebie nawzajem, odłożyć na bok, no właśnie nieporozumienia i kłótnie, bo pokazanie od środka, jak skomplikowane jest to, co przeżywamy i co robi z tym nasza głowa i emocje, jest genialne. No i to właśnie to, co się pojawia nowego w tej części, to przekonania. Przekonania, które dzieci, ale też my, dorośli, nosimy w sobie i to one tworzą naszą tożsamość. I dlatego polecam wam na okres świąt, które mają być idealne, najbardziej wytworzony przez człowieka sztuczny obraz tego, jak powinno życie wyglądać, to przecież jest właśnie o świętach. W filmach, reklamach, książkach, sklepowych witrynach idziemy przez życie z przekonaniami, że jeśli nie spędzimy świąt z rodzicami, z którymi na przykład część osób nie utrzymuje kontaktów, albo nie wiem, coś wtedy robi z nas złych ludzi i powinniśmy zapomnieć o alkoholizmie na przykład któregoś z rodziców i spędzić razem Wigilię, albo przekonania o tym, że w święta trzeba dać każdemu prezent, który czasem przekracza nasze finansowe możliwości, ale będzie tym idealnym. Albo przekonanie, że jeśli w ogóle olejemy Wigilię i pojedziemy w tym czasie na wycieczkę zagraniczną, to zepsujemy naszym dzieciom wizję tradycji i polskości. Albo inne przekonania, że w święta musimy się do czegoś nagiąć i wszystko się na wszystko godzić, żeby nie zawieść rodziny. I te przekonania, które dajemy sobie wmówić, a które nawet nie są nasze, no oczywiście czasami nam służą, a czasami sprawiają, że się czujemy jak w drapiącym swetrze i warto chyba przed wpadnięciem w te grudniowe przygotowania i gorączkę strojenia wszystkiego dookoła i siebie i dzieci, sprzątania, gotowania i przeciągania liny, u kogo i kto z kim będzie świętował, na kogo trzeba, do kogo jechać, czy tam spać, czy nie. Warto się po prostu chyba zatrzymać, zweryfikować, na kim nam zależy, kogo chcemy zadowolić, jakby, czy musimy robić kutię, skoro nikt jej nie lubi, ale taka jest tradycja, czy w ogóle musimy mieć wielką choinkę stojącą, czy wystarczy nam taka na stolik sztuczna. Czy chcemy spędzać święta z ludźmi, z którymi spędzamy je zawsze? Czy może w tym roku chcemy z kimś innym? I czy możemy być bardziej obecni i spędzić ten czas nie tak jak wszyscy, których obserwujemy przez internet albo dookoła? A co jeżeli w ogóle w internet w grudniu by nie istniał? Jakie prezenty byśmy kupili? Czego naprawdę byśmy chcieli? Do kogo pamiętalibyśmy, żeby zadzwonić z życzeniami? Więc polecam Wam wziąć 3 głębokie wdechy i stworzyć własną tradycję, taką, która Was ucieszy. Jeżeli chcecie w dzień Wigilii, tak jak my, zjeść pizzę, zapraszam do tej tradycji. Jeżeli chcecie zrobić naleśniki, również zapraszam do naszej tradycji. Nawet jeżeli w Wigilię, tak jak my, przełożycie ją nie o 2 dni wcześniej, ale nawet na 2 miesiące później. Nic się nie stanie, uwierzcie mi. Święty Mikołaj się nie dowie. Dziękuję Marce Biżuterii Jest, która się zgodziła zrobić taki nietypowy świąteczny odcinek i również sama wspiera nietypowe obchodzenie świąt w zgodzie ze sobą i bez presji. I tak jak mówiłam, no, Marka przygotowała kod rabatowy minus 20%. Brzmi on tu Okuniewska 20. Powtarzam, Okuniewska 20. I jest na srebrną biżuterię za minimum 199 zł, więc możecie zrobić prezent sobie albo komuś, albo na przykład się oświadczyć w święta, bo nikt się tego nie spodziewa. Kod jest aktywny w dniach 8-20 grudnia i aby z niego skorzystać, ściągnijcie aplikację Yes Club. Możecie wtedy robić zakupy online albo mając ją, możecie iść do sklepu stacjonarnego. Więc wszystkie szczegółowe instrukcje macie w opisie odcinka wraz z tytułami polecanych przeze mnie rzeczy. No i mam nadzieję, że miło spędzicie nadchodzący czas. Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o relacji ze świętami.